To jest odcinek pouczający pod tytułem Za co Jezusa wyrzuciliby z kościoła? Temat Jezusa i Kościoła się przewija w odwyku zawsze, dlatego że nie da się od tego tematu uciec. To znaczy, ja bym chciał i uciekam, ale nie da się uciec, bo cię ten temat zawsze dogoni. Jak idziesz w stronę Jezusa, to zawsze cię ściga Kościół. Jak idziesz w stronę Kościoła, to zawsze cię ściga Jezus. No i teraz pytanie jest, czy da się pogodzić te dwie rzeczy. Ludzie bardzo lubią godzić rzeczy, które są nie do pogodzenia. Na przykład kobieta często nieraz, czasami bywa, że chce mieć mężczyznę, który jest silny, ale delikatny, prawda? Słaby, ale mocny. Taki, prawda, tutaj, żeby miał dużo czasu, ale cały czas pracował. No i takie różne rzeczy próbuję godzić z efektami komicznymi różnymi i nie polecam. Dużo ludzi z kolei, na przykład w kwestii wierzenia w różne rzeczy, strasznie by chciało pogodzić koncepcję ewolucji z koncepcją, że Bóg stworzył świat. Czyli upraszczając, ewolucję z Bogiem. No i robią takie dziwne, intelektualne, różne akrobacje, że tak naprawdę to wszystko wyewoluowało samo przypadkiem i kosmos się sam stworzył, ale jednocześnie stworzył go Bóg. Bóg stworzył go w ten sposób, że pozwolił kosmosowi, materii działać w ogóle bez niego. Czyli metodą tworzenia świata Boga było to, żeby Bóg udawał, że go nie ma. No tak sobie to jakoś dziwnie tłumaczą i logiczne konsekwencje takiego myślenia prowadzą zawsze do absurdów, że coś tu musi się nie zgadzać. Gdzieś po drodze trzeba coś rozdzielić z czymś. Niektóre mechanizmy ewolucji tak spokojnie można pogodzić z Biblią, w ogóle nie ma żadnego problemu, ale to są tylko niektóre mechanizmy. Całe sedno tej koncepcji, czyli pomysł, że świat powstał, że istnienie świata i rozwój organizmów, istnienie ludzi, nas tutaj, że da się wytłumaczyć wyłącznie przypadkiem i naturalnymi zjawiskami, które zachodzą w świecie, to jest ta zasadnicza koncepcja ewolucji, fundamentalna i najważniejsza. I jej się nie da pogodzić z Biblią, ale ludzie próbują. I tak samo jest, jeżeli chcą pogodzić Kościół z wiarą w osobistego Jezusa i naśladowanie tego Jezusa, tego z Biblii. No i problem polega na tym, że jak mówimy o Kościele, to ty się tutaj możesz irytować, że mój Kościół jest cudowny, doskonały i zupełnie wyjątkowy. Dobra, to ja nie mówię o twoim. Dobra, tylko mówię o wszystkich innych. Twój wyjątkowo jest super. A wszystkie inne tylko mają jakieś problemy, a twój jest super. Ale może tak być. Poza tym Kościół to jest określenie trochę niejasne, bo w Biblii Kościołem nazywa się wspólnotę. Właściwie każdą wierzących, każdą grupę i nawet niezależnie od tego, czy ona jest duża, mała, zorganizowana czy nie. Jezus mówił, że od dwóch, trzech osób się zaczyna. Wspólnota wierzących, czyli no Kościół, to co Biblia nazywa Kościołem. Ale ja nie to mam na myśli. Ja mam na myśli Kościół w znaczeniu dzisiejszym, normalnym, co ludzie wszyscy rozumieją. Słyszysz Kościół? Widzisz budynek, pastora, zasady, członkostwo, przychodzenie na te nabożeństwa, msze czy różne rzeczy. No to jest Kościół. Więc nie wywracajmy teraz kota ogonem, zmieniamy definicji, które już od 1500 lat mają swoje znaczenie, wbite ludziom do głowy, bo po prostu bez sensu jest kopać się z koniem. Uznajmy słowo Kościół, że jest spalone i oznacza nie to, co w Biblii, tylko oznacza to, co oznacza, a oznacza to, że to jest zorganizowana instytucja, która ma różne swoje aspekty, bo są i ludzie, i budynki, i formalności, i członkostwa, i tak dalej. To jest Kościół. Ustaliliśmy? Nie będzie problemów? Dobrze. I ja to mówię, że Kościół i Jezus się kopią po dupach. Niestety się. Jeden wykopuje drugiego. Jak Jezus by przyszedł, twierdzę, do typowego Kościoła dzisiaj, to by go wykopali. I w drugą stronę też jest, tak? Czyli jakby do Jezusa zgłosił się Kościół, że po kościelnemu chce tutaj swoich kościelnych, na kościelne sposoby jemu służyć, to Jezus by go też wykopał, bo to nie jest jego w ogóle bajka. On oczekuje czegoś innego, Kościół oczekuje czegoś innego, mogą się tylko gryźć, jak dwa chomiki w jednej klatce. ilustrację. Właśnie mam chomika, który nie współpracuje, bo śpi. Dlatego, że śpi, bo jest godzina popołudnie, czyli dla niego straszliwy środek nocy, ale śpi sobie, jemu to nie przeszkadza. Chomik się wyprowadził do domku tu na klatce na górze i spędza tu dzień śpiąc. Dobra, to jest, nie będę o komikach rozmawiał, ale jest to fascynujący temat i mógłbym mieć nawet swój odcinek odwyku taki chomik, o ile bym znalazł, co możemy się nauczyć o Bogu z chomika. Nie za dużo, nie za bardzo, ja tego nie widzę. I tak, znalazłem tekst w internecie na stronie Medium, przyszło mi nawet, że pewnie będę zainteresowany, nie byłem specjalnie, ale coś tam ciekawego znalazłem. W tekście takim jeden facet napisał, jest to były pastor, napisał, dlaczego Jezusa by wykopali z kościoła. To mnie zainteresowało, czytam sobie, jakie on ma punkty programu, bardzo dobre punkty. Ja już o tym mówię, gadałem, ale jakoś tak w 10 punktach to nie mówiłem chyba. Jak mówiłem, to gdzieś zaginęło. Więc powiem, żeby było jasne, i to jest, jak większość odcinków odwyku, albo może w ogóle wszystkie, to jest odcinek, który ma sprawić, że zaczniesz się sam zastanawiać, a nie, że ja ci teraz powiem receptę i będziesz chodził i mówił, masz tu link do Martina i on ci powie, jakie jest 10 punktów, 10 powodów, dla których wyrzuciliby z kościoła Jezusa. No albo sam wiesz, albo nie wiesz. Jak nie wiesz, to powiedz nie wiem. Jak wiesz, to powiedz, co ty sądzisz, a nie odsyłaj do innych ludzi, do linków czy coś. Bo w twój pogląd staje się, ośmieszasz go, na dzień dobry. Jeżeli ktoś nie umie uzasadnić, chociaż tak z grubsza, nie? W co wierzy i co uważa, tylko odpowiada odsyłaniem do autorytetu innej osoby, kogoś tam, to jest taki kowidziarz po prostu, co nie wie w ogóle, co myśli, tylko idzie za innymi. I swój pogląd ośmieszasz w ten sposób. Od razu na dzień dobry mówisz, to nie jest pogląd warty uwagi, to jest tylko kopiowanie, to ja jestem owcą, w ogóle nie wiem, o czym mówię. No i ja bym proponował, żeby nie ośmieszać poglądów, które uważam za dobre, fajne i ciekawe, w ten sposób, że będziesz teraz rozsyłał wszystkim linki zamiast z nimi rozmawiać. Możesz dać linka, tylko jak ktoś cię pyta, dlaczego ty uważasz, że Jezusa wywrócili z kościoła, to musisz umieć odpowiedzieć chociaż, no powiedzmy, 2 punkty, byle od siebie, to co w ty wierzysz. No, dobra? Bo ja wiem, że wszyscy mają takie nawyki, żeby iść za kimś, że on wszystko za ciebie będzie myślał, zdecyduje. Mówię, nie, ja ci nie dam tego komfortu i mówię wprost, że nie rób tego, mi się to nie podoba i żeby dawać do mnie linki, w ogóle nie dawaj nikomu linków do odwyku. No, albo może dawaj, ale na pewno nie w taki sposób, to jest marne. No, to nikt nie będzie chciał potem słuchać. W ogóle jak dajesz komuś link mający potwierdzać twoje zdanie w jakiejś sprawie, to ten, komu dajesz, na dzień dobry wchodzi na tą stronę z nastawieniem, to są bzdury, jakieś głupoty, ale sprawdzę, daj świętego spokoju. I z tym negatywnym nastawieniem zaczyna słuchać. Jak ty dasz link teraz do tego odcinka komuś, i on przyjdzie z takim nastawieniem, to przecież nie będzie w ogóle zainteresowany tym, co ja mówię. Będzie tylko zainteresowany tym, gdzie ja mówię głupoty. No gdzieś tam zawsze mówię głupoty, no bo każdy mówi gdzieś tam głupoty, ale straci większość z tego, co mówię, a to nie są głupoty. Większość zdecydowana to nie głupoty są, ja mówię. Tutaj rzeczy sensowne. Patronim i świadkiem i ludzie, którym się to przydało gdzieś tam w życiu. Dobra, więc chodzi o to tak. Czytałem ten artykuł i myślę sobie, ciekawe argumenty, zrobię odcinek i dodam coś tam od siebie i zmienię, bo mi się to zgadza. A ten koleś, co to napisał, to jest, mówię, był jakiś pastor i w ogóle się okazuje, że jest jakaś moda na bycie byłym pastorem. Jest moda nieprawdopodobna, i wszyscy to chcą czytać. I na Medium.com, jak tam, to jest taka strona z różnymi blogami, nie blogami, takie publikacje, to tam możecie znaleźć tysiące osób, co piszą i czytają się nawzajem, ludzie, którzy byli w kościele, a teraz go krytykują ostro. I do tego kościoła dodają oczywiście Boga, chrześcijaństwo, Biblię i tak dalej, bo im się to wszystko miesza. I właściwie to jest fascynujące mnie zjawisko, bo świadczy o tym, że kościoły to jest jakaś ściema, bo jak już ci, co prowadzą ludzi w tych kościołach, to zwykle trwa 10-20 lat, w końcu stwierdzają, nie działa, do dupy, wychodzę. Nie, to po pierwsze powinni poprzepraszać wszystkich, co przez 20 lat im tłukli do głowy, żeby właśnie byli tacy w kościelni i chodzili do tego kościoła i słuchali i tak dalej. To może by zacząć od tego. I może ze wstydu tak głupio by było trochę pisać, że się tyle lat robiło coś, skręciło się w kompletnie drugą stronę, nie? I teraz nagle człowiek zaczyna głosić następne rzeczy. No ja nie mogę. Facet się mylił przez 20 lat, a teraz twierdzi, że jest ekspertem. Nagle stwierdził w drugą stronę i zaczyna opowiadać w drugą stronę wszystkie rzeczy. No to on jest takim samym ekspertem dzisiaj, jakim był 20 lat temu, kiedy zaczynał. I po prostu człowiek nie wie, o czym mówi. To jest... Dlatego się waham, żeby na przykład korzystać z takich tekstów, bo ci ludzie nie wiedzą, o czym mówią. Jak mówią o chrześcijaństwie, w ogóle nie mają bladego pojęcia, o co w tym chodzi. Dla nich to jest kościół. Chodzenie do kościoła, to jest wszystko. I to, co tam w kościele mówią, czyli bądź dobry, uśmiechaj się i różne takie historie takie. No. Bardzo miłym i kulturalnym trzeba być, to jest chrześcijaństwo. Jezusa w tym w ogóle nie ma nigdzie. No nie, że jakiś osobisty stosunek do czego? Do zasad? Kościół to są same zasady właściwie, wytyczne jakieś. To są relacje między ludźmi też, ale znowu oparte na teatrze, na graniu roli. Każdy w kościele ma swoją przydzieloną rolę i mają sobie grać porządnie. Jak nie gra, to go zaczynałem kopać, tu szturchać, co ty robisz i tak dalej. Graj porządnie, bądź tu miły, tu się uśmiechaj, tu wierz w to, a tu w tamto. Pod oczywiście dyrekcją kierownika przedstawienia, pastora, czy tam jakiegoś innego guru, lidera, czy co. I on robi za dyrygenta albo reżysera, zależy jaka tam wersja kościoła. No i w skrócie tak to wygląda. Więc ja się w ogóle nie dziwię, że ci ludzie opuszczają kościół, ja się tylko dziwię, że tak późno. I że trochę mnie dziwi, że to okazuje się, że są jednak dość uczciwi ludzie, mimo tego, że tam tyle czasu siedzieli, bo wychodzą z powodu takiego, że w końcu akceptują, że wbrew wszystkim intencjom, żeby to działało, to im nie działa. Nie działa, wychodzę, no już nie mogę. 20 lat próbowałem, ileż można. Nie działa, nie wiem, Boga nie ma dalej, nie słyszę, nie czuję, nie widzę, wychodzę, nie będę ludziom dalej ciemnoty wciskał. Bo myślałem też, że większość pastorów to są cyniczni ludzie, którzy w ogóle w nic nie wierzą, tylko im cieszy ich, że i wszyscy ich słuchają, jeszcze sobie przy okazji zarabiają na tym, ale głównie chodzi, żeby ich wszyscy słuchali i oni się czują, że tak robią, przynoszą ludziom szczęście, a inni w zamian są ich niewolnikami, no takie coś. Taka sobie perwersja, a jak przychodzi co do czego, to nikt nie będą wierzyć w ogóle w Boga. Tak widzimy w różnych filmach takie uproszczone podejście do różnych tam kapłanów, księży, pastorów czy coś, tak się ich pokazuje. Myślę, że to nie jest prawda, jest to część duża tych pastorów wszystkich, ale ona jest dość mała w porównaniu z innymi. Myślę, że większość ludzi jest jednak szczera, chce w coś wierzyć, tylko brakuje im jakiejś wewnętrznej uczciwości, integralności, żeby mówić, nazwać rzeczy po imieniu, mówić prawdę. Więc myślę, że to jeden z takich typów. To jest o tyle ważne, że to ma coś wspólnego z tym odcinkiem. Bo ten odcinek jest po to, żeby się zastanowić, czy na pewno Kościół i Jezus idą w jedną stronę. Te dwie koncepcje. Te dwa sposoby myślenia. I fakt, że jest gość, który był człowiekiem Kościoła i teraz pisze, za co by Jezusa wyrzucili z Kościoła, świadczy o tym, że facet zauważył, że Jezus i Kościół to po pierwsze są dwie różne sprawy, a po drugie nie idą razem. One się kłócą tutaj, kłócą. W ogóle rozdzielił te sprawy. I to jest coś fajnego, pozytywnego, bo taka, no, trzeba rozdzielać różne sprawy. Nie wrzucać wszystkiego do jednego wora i jak ustawy w polskim parlamencie, wrzuca się 70 rzeczy, tam 5 w ogóle nikt nie czytał, poukrywanych, i głosujmy nad wszystkim, jedziemy, nie? Więc jak ktoś w Polsce wierzy w Boga, to tak naprawdę wierzy w Kościół katolicki, wierzy w chodzenie do kościoła, wierzy w prymat papieża i wierzy, że Bóg stworzył świat, w ogóle jakoś wszystko naraz i on tego nie rozdziela, że mówi, w to wierzę, w to nie wierzę. Zresztą w Kościół katolicki nie daje dużo szans, dlatego że katechizm Kościoła wyraźnie mówi, że należy wierzyć we wszystko, albo się jest ekskomunikowanym, sorry, nie ma tu wyboru. Więc Kościół katolicki musi teraz trochę drapać się po głowie i udawać, że okej, co prawda musisz wierzyć we wszystko, ale dobra, nie wiadomo, że tak naprawdę nikt tego nie przestrzega, bo się nie da. Więc to jest coś jak ruch drogowy w Polsce, że jak zdajesz prawo jazdy, to jedziesz 50 km na godzinę, a jak dzień później na tej samej drodze swoim samochodem jedziesz już 120 i jeszcze cię wyprzedzają. Więc to na tej zasadzie działa. I jak to... Ja mówię, o to mi chodzi, żeby być uczciwym. Żeby przynajmniej wiedzieć, że tak jest. A nie udawać, nie kłamać sobie samemu. To, wiesz, najwięcej szkodzisz sobie samemu, kiedy siebie sam okłamujesz. Dobrze, więc teraz do rzeczy. Lista powodów, dla których by Jezusa wyrzucili z kościoła. Punkt pierwszy, pierwszy powód, podważał autorytet liderów. No, o tym to już robiłem odcinek. Pamiętam, że miał tytuł Pierwsze nie podważaj i mówiłem w nim, że to jest pierwsza zasada, najważniejsza kościoła. Na tym się trzyma, nie podważaj. No nie, wiesz, nie rób kupy do własnego gniazda, jak tu pokazuje przykład ilustracja chomika. Chomik to da radę, ale człowiekowi trochę źle już żyć tam, gdzie prawda ma wychodek. Więc nie podważaj, Jezus podważał, ale najważniejsze jest w tym, że on podważał autorytet liderów. On nie mówił, że faryzeusze, uczeni w piśmie, członkowie Sanhedrynu, przywódcy religijni w jego czasach, nie mówił, że oni nie mają prawa, czy tam coś, że w ogóle nie powinno ich być. Tak nie mówił, bo go to w sumie nie od tego był i nie interesowały go te sprawy, że kto ma taki tytuł, taką władzę. On patrzył bardziej realnie, ale podważał ich autorytet. Czyli inaczej mówiąc, twierdził, że nie akceptuje tak za bardzo, że nie widzi powodu, dla którego ludzie mieliby ich słuchać. Tak automatycznie, że im ufać w tym, co ci wszyscy przywódcy religijni mówią. To jest autorytet liderów. Autorytet lidera to, inaczej mówiąc, od strony tego, kto go słucha, patrząc, bo lider jest liderem w tym sensie, że kogoś prowadzi. Więc nie ma lidera bez tych, których ktoś, ten lider prowadzi, nie? Więc od ich strony patrząc, lider dlatego jest liderem i tylko dlatego, że inni za nim idą. I idą z jakichś powodów. I te powody gdzieś zawsze mają wspólne źródło takie, że mu ufają, że uważają, że jest kimś wartym słuchania i naśladowania. Dlaczego uważają? No to już właśnie są te szczegóły techniczne, dobre pytanie. I często powody są zupełnie irracjonalne, nie? Że no mama mi kiedyś mówiła, że trzeba słuchać nauczyciela, to ja słucham nauczyciela. To jest powód? Bo ci mama mówiła? Jedyny powód, jaki masz? Serio? No słaby powód, nie? No bo, nie wiem, jak mi mama powie, że mam Adolfa Hitlera słuchać, to co, też będziesz? Jak ci mama powie, że masz skakać przez okno w każdą sobotę i sprawdzać, czy już umiesz fruwać, to co, też? No więc to nie są dobre powody, nie? Gdzieś musi być w tym racjonalność jakaś. Jezus o tym mówił, pokazywał, że liderzy mają wady i to takie, które ich dyskwalifikują, żeby w ogóle ich słuchać. Mówił więc, że no, jak im was tam uczą, to słuchajcie, ale nie róbcie tego, co oni na przykład. Opierniczał strasznie tych liderów, twierdząc na przykład o uczonych w piśmie, mówiąc tak, że wzięliście klucze do Królestwa Bożego, sami nie wchodzicie i innych nie wpuszczacie. No, to ładne podsumowanie. Więc jak ktoś by dzisiaj, Jezus z tym samym podejściem, przyszedłby do pastora, księdza, kogoś i powiedziałby dokładnie to samo, z dokładnie tych samych powodów. Czyli, że ci ludzie to są chciwi, są pijacy, są ludzie, którzy nie znoszą ludzi innych, nie? Ludzie, którzy w ogóle nie wierzą w żadnego Boga, ani że on jest jakiś realny. No, różne są powody, są hipokrytami czy coś. W kościołach to się dość często zdarza, że tacy liderzy są, których słuchać w sumie nie warto, ani za nimi iść, bo to nie są jacyś specjalnie wybitni ludzie. Ani specjalnie mądrzy, ani specjalnie poświęcają się dla kogoś, ani tam dobrzy jacyś, czy co. Umieją dobrze grać i to jest ich główna zaleta. Grają rolę dobrego tatusia, prawda, przewodnika stada, czy jaką tam sobie jeszcze wymyślą i oni grają sobie tą rolę. To jest taki teatr i oni są aktorami. Im lepszy aktor, tym więcej pewnie przyjdzie na przedstawienie. W każdym razie Jezus to obnażał, te wszystkie sprawy, pokazywał, jak to wygląda naprawdę i mówił o tym głośno. W jego czasach faryzeusze nie mogli tego słuchać. Do tego stopnia, że w końcu postanowili, że go zlikwidują, jak się ładnie mówi. pozbędziemy się problemu rabina Jeszua tutaj, bo on bruździć zaczyna i coraz więcej ludzi go słucha, to się już robi niebezpieczne. Nie dość, że podważa nasz autorytet, to jeszcze się robi groźne w ogóle, bo nie wiadomo, jakie konsekwencje będą. My mamy fajne już tu układy z Rzymianami trochę, tutaj z ludźmi, tutaj tego. A on przychodzi i wszystko rozpieprza, bo mówi prawdę. Wszyscy wiedzą, jest jak jest, prawda? Ale po co o tym gadać? Nie? Tak też w Polsce się mówi. I Jezus to podważał, ten autorytet, za to go zabili. I teraz spodziewać, kto się spodziewa przy zdrowych zmysłach i trzeźwym spojrzeniu, że gdyby ten sam Jezus z tym samym podejściem przyszedł dzisiaj do kościołów i zauważyłby różne rzeczy, które trzeba zauważyć, bo są oczywiste już coraz bardziej, na przykład dla tych pastorów, którzy wychodzą z kościołów po iluś latach, mówię, moda jest cała na to, no musiałby skrytykować i powiedzieć, że nie, to jest źle, to jest fatalnie, nie? I powiedzieć im w twarz, co by z nim zrobili. Jak ktoś uważa, że Jezusa by nie wyrzucili z kościoła, to ja zapraszam, żeby to uzasadnił i pokazał jakoś na przykładzie, może jak on sobie chociaż wyobraża to, że przychodzi Jezus do kościoła, mówi do nich wszystko, co ma im do powiedzenia, a oni mówią, dziękujemy, jutro się zmieniamy, czy co? Więc to jest pierwszy powód. Gdzieś chomik coś robi, bo mi trzeszczy. Może mu się coś śni biednemu w środek nocy. Drugi punkt. Jezus nie doceniał tych, co najwięcej dają. No, taki trochę taki populistyczny argument, nie? Ale w kościołach to ma znaczenie, dlatego że to jest instytucja, która jest duża i musi finanse są ważną częścią. No nie da się po prostu inaczej zrobić. Nawet taki projekt jak ten Odwyk przecież ma zawsze stronę finansową. Ja mówię dosyć rzadko, że sponsorujcie, że tam coś, patronujcie Odwykowi, no ale muszę to powiedzieć, bo bez tego po prostu się nie uda. Nie będę miał jak tego robić. Będę musiał sobie pracować elegancko, ale no to i koniec czasu na inną działalność. Więc Kościół też musi być finansowany i to jest zupełnie naturalna rzecz. Nie można krytykować Kościoła za to, że ma pieniądze i że zbiera, i że wydaje. Tak było zawsze. Pierwsi chrześcijanie też musieli sobie radzić z tym problemem. Poradzili sobie średnio i były potem problemy. Jezus nic nie mówił przeciwko temu, że, nie wiem, macie udawać, że pieniądze nie istnieją, bo takie jest Królestwo Boże. Nie ma takich głupot. Sam też musiał się zmierzyć z tym problemem i załatwił go. Nie gadał dużo o tym, ale w Biblii możecie znaleźć różne wskazówki, w jaki sposób finansował się sam Jezus i jego grupa. No, poza tym, że se rozmnożył chleb, jak im się już skończyły finanse i rozdawał, to można znaleźć kawałek, że były kobiety, które go słuchały i miały dojścia do bogatych ludzi w tamtych czasach i one im podbierały i utrzymywały Jezusa i jego wesołą kompanię. To jest też w innym odcinku. Bardzo ciekawe, nie zauważyłem, zwrócił mi na to uwagę ktoś tam gdzieś tam, że interesujące. Więc takie sprawy, mówię, nie można się czepiać za same pieniądze. To jest jakaś głupota. No nie wiem, jak że ludzie są ciągle, mają w głowie, że coś tam za darmo, nie wiem, że wiara za darmo, Bóg za darmo. Jak Bóg zrobił drzewa, nam stworzył bananowe za darmo, to znaczy, że w ogóle wszystko musi być za darmo i nie może być nigdzie pieniędzy po drodze. No dobra, ale to się nie da. To się nie da zrobić w ogóle, przecież to jest niemożliwe. No, jeszcze w jakichś kościołach. Więc dobra, ale Jezus miał podejście do pieniędzy ostrożne bardzo i mówił wiele razy, że bogaty z najwyższym trudem w ogóle wejdzie do Królestwa Bożego. Ten, kto ma pieniądze, majątek, to, że są problemy, mówił. No i trzeba to, ja bym tego nie lekceważył, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy bogactwo jest powszechne. My jesteśmy wszyscy super bogaci, bo tam tak nam technologia poszła fajnie do przodu, że możemy mieć małym wysiłkiem dużo rzeczy, to jest fajnie. Ale to jest jeszcze bardziej niebezpieczne niż było. Więc Jezus na przykład pokazywał różnymi przykładami historią o jakiejś staruszce, co przyszła, dała na świątynię jakieś 2 grosiki. Nie? I wszyscy standardowo patrzyli, mówili, żałosne, żałosne. Babciu, dajże coś na Boga, pokaż, że Boga czcisz, daj mu 100 albo 2000. A ona dała, nie wiem, 2 złote. Nie? A nie 2000, no już sobie, słabo, panie, no słabo. No, I w kościołach ten sposób myślenia obowiązuje jakby odruchowo. Jeżeli ktoś nie zwraca uwagi na to, co robi, to zupełnie naturalnie, nieświadomie będzie doceniał tych, co więcej dają na kościół. Będzie ich częściej słuchał, nie będzie ich opieprzał za jakieś oczywistości, za które inny by opieprzył, nie? Dlatego, że nie wiem, jak finansuje kościół i daje co miesiąc ktoś 500, to po prostu jest... Robi się opór. No ja nie chcę stracić sponsora, no, bo to ma swoje duże plusy. No. Więc się docenia ludzi, którzy, z których korzystasz. I to jest bardzo powszechne w kościołach. Wielu ludzi to irytuje, bo to jest trochę... To wygląda brzydko. To wygląda... Niedobrze wygląda. I źle wpływa w ogóle na wszystkich. To jest takie coś, że... Bo zaczyna człowiek czuć, że przestaje mieć znaczenie cokolwiek poza pieniędzmi, że wszystko się gadamy o czym chcemy, nie, że przychodzi na spotkanie jakieś biblijne, powiedzmy, przychodzą 5 osób i każda ma inne zdanie i prowadzący, ale prowadzący zawsze uzna, że rację ma ten, kto jest najbogatszy, bo on tu sponsoruje wszystkich, nie? I to tak trochę jest, to nie jest tak wprost nigdy mówione, ale to tak wychodzi, że tak mi większy respekt, że tak coś tego, to jest, ten jest milionerem, niby nie powinno się liczyć, ale zawsze się liczy. To jest, kurde, wredna sprawa. I no, Jezus mówił coś o tym i właśnie, żeby zwracać uwagę na takie rzeczy, żeby te pieniądze, co znowu takiej roli nie grały, jak grają, tylko grały taką, jaką powinny, gdzieś tam siedziały w swoim miejscu, to na przykład taką staruszkę, co dała 2 monetki, skomentował, że ona dała więcej niż wszyscy, bo ona dała wszystko, co miała. Ona więcej nie ma. To są jej dwa ostatnie złote z emerytury. A jak milioner daje, to to jest dla niego, to jest nic. On se tak na prawo i lewo daje. On swojemu jednemu pracownikowi płaci 3 razy więcej w ogóle, a ma pracowników 2000. To co to jest dla niego? No, dla nas jest. Więc Jezus jakby zmieniał perspektywę, sposoby myślenia, żeby te pieniądze nagle się okazują takie dziwne, nie? Punkty odniesienia się zmieniają, że niby co dwa jest większe niż 2000? Nie jest, ale w pewnym sensie jest. Znaczy, popatrzmy na inne rzeczy, mówi Jezus. Więc tak, pytanie teraz. Przychodzi Jezus do kościoła i zaczyna finansowe robić dziwne sprawy. Opierdziela ludzi, co najwięcej dają. Nie dlatego, że najwięcej dają, bo jest komunistą w sercu, tylko dlatego, że na przykład opowiadają pierdoły. I zwykle tak jest. Wiecie, dlaczego tak jest? Dlaczego bogatsi ludzie w kościołach są najgłupsi i największe duperele opowiadają? Bo nikt ich nie krytykuje. Dlatego. Bo widziałem ten efekt. Bo jak ktoś za dużo jest tu cenny taki, to zawsze mu tak udaje, że nie słyszę, opowie jakieś kompletne bzdury, nikt go nie poprawia. I on myśli, że jest spoko. On nawet nie ma złych intencji, po prostu on jemu nie odpowiadają tak jak każdemu normalnemu człowiekowi. Więc to jest naprawdę bardzo smutne być milionerem i to jeszcze w kościele, bo chcesz być traktowany jak zwykły człowiek, jak jesteś spoko uczciwym wobec siebie i innych, a oni cię nie traktują. Oni odruchowo zawsze dają ci troszeczkę większą tolerancję. Ja byłem w kościele jako zawsze taka bida chodząca, nie? To mnie opierdzielali, ale ja widziałem, że obok siedzi facet, co robi to samo co ja i nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał, bo ten gość daje, a taki Martin w dziurawych spodniach, co na motorowerze przyjeżdża, no to nie, albo sobie na rowerze, gdzie to motorowera jeszcze. No, więc widziałem z różnych perspektyw. No teraz mam inną jakąś sytuację, ale wszystko jedno. Ja lubię mieć w ogóle różnorodność sytuacji, dlatego zauważam różne rzeczy. I to jest problem. Więc Jezus jakby przyszedł, to by to robił z tym porządek. Tak jak robił. I co? Wyrzuciliby go z kościoła, czy nie? Wyrzuciliby. Dlatego, że poświęciliby jednostkę psującą, żeby zachować finansową stabilność całej grupy. To jest uzasadnienie. Warto poświęcić jednego, żeby ocalić grupę. To samo uzasadnienie identyczne możecie przeczytać w Biblii w miejscu, gdzie faryzeusze, w sumie członkowie chyba Sanhedrynu nawet, rozmawiali ze sobą, co zrobić z tym Jezusem, bo zaczyna być niebezpieczny. I jeden się odezwał i powiedział, wiecie co, wy nie wiecie, co w ogóle mówicie. I powiedział, warto poświęcić, czy lepiej jest, żeby przyszli Rzymianie i cały ten naród zabrali wolność, zniszczyli świątynię i tak dalej, czy lepiej poświęcić tego jednego człowieka i go zlikwidować po cichu? Albo głośno, trudno. Najpierw po cichu, nie? Bo będą rozruchy. I taki był argument. I tak samo się argumentuje zawsze. Jak widzieliście film Misja, to ten sam argument był, że warto poświęcić jakieś wioski nowo założone przez misjonarzy w Ameryce Południowej, żeby ocalić jezuitów w Europie. Całą wielką grupę. W kilkusetletnią. To o to się rozchodzi. Był konflikt, który się akurat przeniósł gdzieś tam do Ameryki Południowej. No i ta fajna, nowa grupa nowo wierzących Indian, taka bardzo przypominająca w ogóle pierwszych chrześcijan, poszła z dymem. No, dosłownie. I właśnie to było sedno tego problemu. Bo to chodziło o to, żeby każdy miał jakby dobre intencje, tylko miał każdy inne priorytety. Stawianie grupy ponad jednostką prowadzi do takich aberracji właśnie, do najgorszych rzeczy. Wydaje się logiczne, wydaje się oczywiste, no ale to był powód, dla którego zabili Jezusa, dla którego były różne masowe morderstwa, holokausty, wie co. Odbieranie generalnie wolności jednostki kończy się źle dla wszystkich, mimo że jest zrobione w imię dobra wszystkich. Jezus by o tym mówił? No pewnie, żeby mówił. Wyrzuciliby go? Założę się. Punkt trzeci. Jezus nie poddawał się siłom politycznym. W Stanach Zjednoczonych tam trochę, wiecie jak to działa, że tam Kościół obowiązkowo musi popierać Trumpa i takich różnych prawicowych. No. W Polsce jest bardzo podobnie, że Kościół ma swoje miejsce w polityce. No nie muszę wam tłumaczyć, bo wiecie o co chodzi. Jak nie wiecie, to jesteście szczęśliwi, że nie wiecie. O co chodzi, to wielu ludzi drażni i denerwuje. Co robił Jezus? Czy to jest zgodne z tym, co robił Jezus? No zlitujcie się. Jak Jezus się dostosowywał politycznie? Czy Jezus próbował jakąś siłę polityczną wykorzystać dla swoich interesów? A może odwrotnie? Usiłował się wkręcić w łaskę siły politycznej jakiejś? Jakiej? Nie. Wszyscy byli przeciwko niemu. W ogóle ignorował siły polityczne. Jak rozmawiał z Piłatem, to on rozmawia zupełnie ignorując to, że Piłat ma jakąś władzę i że może z nim lepiej się dogadywać albo uznać chociaż jego władzę. Nic. Jezusa to w ogóle nie obchodziło. Piłat w którymś momencie w ogóle zdziwiony podejściem apolitycznym tego Jezusa, co go przyprowadzili przed niego, rozpatrzył sprawę. Zdziwiony był ewidentnie, bo powiedział tak: nie wiesz, że ja mam władzę, mogę cię wypuścić albo nie? Nie? W ogóle się dziwił, że Jezus go traktuje jak zwykłego człowieka, który po prostu jest człowiekiem, sobie z nim rozmawia. Piłat mówi: ja jestem władzą, reprezentuję. Jezus to odpowiedział na to wtedy, że nie miałbyś żadnej władzy, gdyby cię nie była dana z góry. No. I to było bardzo sprytnie powiedziane z wielu powodów, ale nie będę wnikał. I przeszłość Piłata była właśnie taka śliska i jego władza faktycznie zależała od zwierzchników, a on im się narażał wcześniej, więc to Piłat się kurde, albo ten gość jest bardzo sprytny i gra politycznie, albo to my, że jest jakiś taki śliski filozof czy nie wiadomo, albo więc to jest ciekawa rozmowa, która jest w Biblii, ale mówię, trzeba wiedzieć więcej i może kiedyś tam opowiem, bo mnie to fascynuje, jak bardzo w Biblii te rzeczy, które wydają się jakieś proste, nie wiadomo, jakieś takie dyskusje, one mają swoje znaczenie i to takie, no, duże, nie? Czytacie tego i nie widzicie, o czym oni rozmawiają. Oni tutaj rozmawiają o różnych, dobra. Ale chodzi o to, że w tym wypadku Jezusa nie interesował, zignorował w ogóle całą kwestię władzy, polityki, w sytuacji, kiedy to było najbardziej potrzebne. No, apostoł z kolei Paweł kiedyś, rozumiejąc jak działa polityka, wykorzystał sytuację, jak go wzięli na sąd, bo znowu jakieś cuda robił, a zabronili. I wzięli go przed radę, która miała osądzić sprawę. I tam jest napisane, że Paweł sobie zdawał sprawę, że połowa rady to są saduceusze, a druga połowa to są faryzeusze. Dwie polityczne grupy. Taka, wiecie, prawica, lewica. I stwierdził, że on ich pokłóci. Więc powiedział zdanie, że on tu jest z powodu zmartwychwstania, bo wiedział, że to jest taki gorący temat między tymi grupami, saduceusze nie wierzyli, że jest w ogóle, że będzie zmartwychwstanie, a faryzeusze wierzyli, że będzie, więc zaczęli się kłócić, nie? I tak się zaczęli kłócić, że zapomnieli o Pawle i go w końcu musieli tam wyciągnąć z tego całego. Więc Paweł tak to wykorzystał, ale Paweł robił podobnie jak Jezus. Nie przyczepił się do żadnej grupy politycznej. On nie był ani po stronie faryzeusza, ani po stronie saduceusza. On był po stronie Jezusa i koniec. Nie ma. Więcej nie ma stron. To jest... Będzie problem, jeżeli by taki ktoś z takim podejściem przyszedł dzisiaj do kościoła. Bo on się robi neutralny, a neutralny to jest taki, co przeszkadza wszystkim. Więc by go bardzo możliwe, żeby mógł w końcu być wydalony z kościoła taki Jezus, albo taki Paweł nawet. Bo oni się coś tu nie umieją poruszać w naszych politycznych sytuacjach. Jeszcze jakby był Jezus zwykłym członkiem kościoła, to by nie było takie ważne, ale jak jest liderem, przywódcą, jakimś pastorem czy coś, to nie za bardzo pasuje wszystkim, żeby być kompletnie apolitycznym. Dobrze jest zdrowo mówić, że się jest apolitycznym, ale jak przychodzi to do czego? Trzeba mieć swoje sympatie. I przeważnie w kościoły mają swoje sympatie. Jak nie mają, to bardzo dobrze. Więc może by nie ze wszystkich wyrzucili Jezusa. No ja się cieszę. Punkt czwarty. Zadawał się z podejrzanym towarzystwem. To już nie ma co wyjaśniać i objaśniać. Po prostu są ludzie, z którymi się nie gada, prawda? Jakiś rozwodnicy. Dzień dobry. Jacyś tam oszuści na picie i wacie. Jacyś tam, prawda, zdrajcy narodu tego. Ktoś tu podobno po rusku mówi, a ten to za długo u Niemców siedzi. No to jest inny punkt programu, ale podejrzane towarzystwo głównie, że tacy, co grzeszą, tacy grzesznicy, wiecie, najważniejsze, to najgorsi w dzisiejszych czasach, to są homoseksualiści i aborcja i wszystkie inne grzechy, to już daleko gdzieś niżej, rozwód, no. Rozwód, homoseksualizm, aborcja. Wszystkie trzy, co ciekawe, są takie niezbyt jednoznacznie w Biblii, nawet homoseksualiści, bo co prawda w Starym Testamencie jest, że jak ktoś tam, prawda, pan z panem, to no, to niedobrze, ale to jest mowa o czynie, a nie ma nigdzie mowy o skłonnościach homoseksualnych, o tym, żeby się przytulać, żeby się lubić, żeby w ogóle mieszkać razem, żeby cała masa rzeczy, tylko ten jedna, wiecie, akt. Więc to nie jest znowu takie aż strasznie jednoznacznie wszystko potępiające. Nie, przynajmniej nie tak jak w kościele. Jak wejdź do kościoła, wejdzie dwóch panów, trzymają się za ręce. I co? Wszyscy mówią, bardzo fajnie, kochają się, lubią się, niech się trzymają. Trzy powiedzą raczej, nie, wiecie co, to lepiej nie, coś tamtego, no. Ja nieraz słyszałem na uszy własne, kiedy była dokładnie ta sytuacja, o której mówię. Się przytulaj, trzymaj za ręce, coś tamtego, uśmiechali i ludzie patrzyli albo podejrzliwie, albo powiedzieli im wprost, że lepiej nie, bo nie mówią tak, won z naszego kościoła, tak nikt nie mówi w ogóle. Mówią, może lepiej by było, gdyby coś tam, albo może byście się zastanowili nad tym, że może lepiej nie razić innych. I też nikt nie weźmie odpowiedzialności. Mówię, ja uważam, że to grzech, spaduwa. I mówię, inni mogą być zaniepokojeni. I nie, że są. I nie, że ktoś konkretny. Tylko mogą być. Jak się pyta, kto konkretnie, nigdy nie wiadomo, kto konkretnie. Nie ma nazwisk, nie ma adresów, nie wiadomo. Tak działa w kościołach. Znacie to? Ja znam, widziałem tyle razy, wszędzie. Na Ukrainie widziałem, było, gdzie tam idzie sobie dziewczyna w krótkiej spódniczce, dochodzi jakaś tam członek zaniepokojony kościoła i zaraz, bo inni mogliby mieć problem z tym, że widać ci nogę, i to jest 39 stopni w cieniu, a oni, o wiesz co, nie, ubierasz sobie takie długie, to w sukniach chodzić trzeba, znaczy, nie trzeba, nie, bo nie trzeba, ale no ktoś mógłby gdzieś tam, ktoś tam podobno powiedział, że ktoś inny mógłby się czuć zaniepokojony. I ja jadę od razu z tym koksem swoim łagodnym, ale ta łagodność jest nieugięta. Ona jest tylko pozorem. To są tylko ładne słowa, żeby ci ludzie, co wyrzucają innych za właśnie takie różne sprawy, że za krótka sukienka, że tu rozwód, że tu tego... oni nie chcą brać odpowiedzialności za to, co robią. Oni chcą, żeby to inni, oni nie chcą, żeby ktoś mówił, że oni rozkazali komuś. Nie, on sam wyszedł, sam uciekł. Ja nic nie robiłem. Ja tylko powiedziałem, że może lepiej by było. Ja nie mam nic. Nie. I to jest ta wstrętna obłuda, najgorsze dziadostwo i zło. Jak już ktoś kogoś wyrzuca, to powinien się pod tym przynajmniej podpisać. Powiedzieć dlaczego i powiedzieć, ja tak uważam. To jest uczciwe, ale ludzi w kościołach nawet na uczciwość nie stać, jak robią takie rzeczy. To jest wstrętne. Co by zrobił Jezus? Nie musimy zgadywać, bo on robił, wiemy co robił. Jak odpowiadał na taką obłudę, hipokryzję czy coś? Faryzeusze za jego czasów była dokładnie ta sama mentalność, sposób postępowania. Udawanie przed innymi, jakim się jest pięknym i świętym, i wyrzucanie takie jawne przed innymi innych ludzi, których się uważa za złych, grzeszników, z takich coś tam nie tego, nieświeżych. Więc Jezus się zadawał z podejrzanym towarzystwem i robił to wprost. Ludzie się naprawdę nie czepiali Jezusa tego, że ktoś się spodziewał, że on skorzysta z usług prostytutki. Nie, nigdzie nie ma mowy, że on ten. Oni się go czepiali, że on w ogóle z nią gada i że robi to jawnie. Jak robi to po cichu, to by się nikt nie czepiał. Wiecie, była ta sytuacja z kobietą, którą chcieli zabić kamieniami, bo była przełapana na czynie jakimś tam cudzołóstwa, lubieżności czy czegoś, nie? Jakimś tam chyba seksualnym. Przełapali ją i wzięli ją, będziemy ją zabijać. I przyprowadzili najpierw do Jezusa. A, wciągniemy jeszcze tego w pułapkę, bo wiemy, że on nie będzie chciał. On był jakiś taki dziwny, on nie chciał ludzi zabijać za jawne grzechy. No to dobra, będzie musiał. Będzie jednym z nas. Jedziemy do niego. Jezus wtedy odpowiedział, to jest to takie słynna historia, co nie odpowiedział najpierw w ogóle. Zaczął pisać sobie tak coś palcem po ziemi, nie wiadomo, dziwne. I, halo, słyszałeś? Go tak natarczywie pytali, żeby ją zabił. Tu powiedział, kto pierwszy jest bez grzechu, niech weźmie i rzuci kamień. I wtedy ją zostawili. Tam jest napisane, że zrobiłem się głupio. W końcu ruszyło ich sumienie. Ja myślę, że o coś trochę innego chodziło też. Właśnie o to, że Jezus powiedział, bo cała ta impreza polegała na tym, żeby pokazać się, żeby to było jawne, że my jawnie potępiamy grzesznicę, żeby wszyscy wiedzieli, to jest to, co widać, to jest najważniejsze w kościołach, wśród grup ludzi, w sektach, nawet w partiach politycznych, w mediach, to, co widać, to, co jest oficjalne. I to, co Jezus tutaj zrobił, to zmusił ich, żeby oficjalnie znowu zadeklarowali się, że nie mają grzechu, ani takich rzeczy nie robią. I dlatego oni nagle stwierdzili, nie możemy tego zrobić, bo nie chcemy, żeby wyszło na jaw, że my nie jesteśmy tacy. No, rzucanie w jedną kobietę przez 150 osób kamieniami jest bezpieczne. Jesteś w tłumie, wiadomo co chodzi, ona jest zła, my jesteśmy dobrzy. No i jawnie zdobywasz punkty. Ale jak teraz każą komuś jawnie powiedzieć wprost i przyznać się, że on grzechu nie ma i on będzie rzucał pierwszy, to ta jawność będzie zaraz badana. Nie wszystkie spojrzenia na niego, wszystkie reflektory prosto w twarz i będą go lustrować. No sorry, jak się nikt nie odważy. To jest kwestia tej jawności i niejawności. Jezus zadawał się z podejrzanym towarzystwem i robił to jawnie. I w kościele by tego nie wytrzymali, dlatego że wszystkich innych to zmusza do tego, żeby przyjąć podobną postawę. No jeżeli Jezus jawnie zaczyna chodzić pod rękę z gejem, to wszyscy inni muszą to albo potępić, albo robić to samo. Robienie tego samo, żeby zaczęli robić to samo, to wymaga odwagi i z takiego światopoglądu właśnie odważnego, że okej, okay, dobra, ale dużo łatwiej jest to potępić. No, zwłaszcza, że wszyscy inni jakby też idą tą łatwiejszą drogą. Można liczyć na to, że wszyscy inni też go potępią i będziesz po właściwej stronie. Takie efekty występują w kościołach. Jezus by się do tego nie stosował, bo się nie stosował i wyrzuciliby go za zadawanie się z podejrzanym towarzystwem. Punkt piąty. Jezus za często łamał prawo. W tamtych czasach prawo było religijne, było połączone prawo religijne ze świeckim. Rzymianie mieli prawo świeckie, ale z elementami religijności też, bo prawo dotyczyło uprawiania religii też. To było takie, no, wtedy wszystko było jeszcze bardzo długo. Większość czasów historii ludzkości nie było rozdziału między prawem dotyczącym przekonań religijnych, a prawem cywilnym. To jest dosyć późna sprawa, taki podział, i że dziś funkcjonuje, to jestem bardzo zadowolony, bo to naprawdę poprawiło życie i ułatwiło sprawy. Ma też trochę minusów. Tak czy inaczej, wtedy Jezus łamał prawo. Łamiąc prawo religijne, łamał w ogóle prawo. Prawem religijnym było na przykład to, że Sanhedryn, czy ta rada zarządzająca religią, odpowiednik dzisiaj, ja wiem, jak to się nazywa, kurii, czy episkopatu, o, episkopat bardziej chyba. Więc taki episkopat w tamtych czasach zarządził na przykład, że w szabat można przejść, nie wiem, ile tam było, 100 czegoś, i tyle. Bo w sobotę się nie pracuje, to my rozprowadzamy takie prawo. I to było wewnętrzne, obowiązujące prawo na zasadzie tego, co się w Anglii nazywa common law. Czyli prawo niekoniecznie spisane, niekoniecznie takie sprecyzowane literami, ale obowiązujące. Na zasadzie tego, że obowiązuje siłą większości. Jakby wszyscy to akceptują, więc obowiązuje. Więc takie common law, naturalne prawo, naturalnie się pojawiające, obowiązywało. I Jezus to łamał. Łamał prawo. No, więc to łamanie prawa w mentalności ludzi w Kościele dzisiaj nie ma, jest niemożliwe, nie przechodzi. Co jest chyba jedną z największych aberracji Kościoła. To świadczy o tym, jak bardzo Kościół jest w drugą stronę idzie niż Jezus, bo Jezus przecież był kompletnym rewolucjonistą. Że on szedł w poprzek wszystkim. Zresztą, no przecież z jakiegoś powodu go zabili, nie? Z jakiego powodu go zabili? Za to, że uzdrawiał? Nie za bardzo. Za to, że naruszył prawo. To się łączy z punktem szóstym. Jezus kwestionował status quo. Łamał prawo, po pierwsze, łamał te kłosy, brał tam w szabat ciągle łamał to prawo ich religijne. I tak sobie je traktował luźno. On uznawał to, co Bóg mówi, jego to interesowało, a prawo... No jak mi będę miał po drodze, to proszę bardzo, jak nie mam po drodze, nie mam problemu, żeby złamać prawo. Bardziej chodzi o to z łamaniem prawa, że Jezus nie miał problemu mentalnie, psychicznie z łamaniem prawa, obowiązującego prawa. On, a za to nie łamał prawa Bożego, tego, które on uznawał, ale nie dlatego, że miał boskie podejście do samej koncepcji prawa, tylko dlatego, że to było jego prawo i on to prawo przestrzegał, bo to wybrał. A jak jest inne prawo, wszyscy obowiązują, nie obchodzi mnie to. Nie wiem, Jezus na przykład uznawał, że oddychanie jest ważne, albo że trzeba chwalić Boga z otwartą twarzą, tak jak Biblia mówi zresztą, że mężczyźni mają z otwartą twarzą chwalić Boga, czy tam sławić Boga, czy modlić się, czy coś. Więc na przykład tak było, zupełnie wymyślona historia z bani. Gdyby na przykład jakiś rząd kazał ludziom nosić, ja wiem, zakrycia twarzy na przykład. Na przykład takie o maseczki na przykład. Gdyby tak się gdzieś zdarzyło, to Jezus by pewnie stwierdził, że on to jakieś prawo mi każe, ale ja mam swoje przekonania, że przecież według podejścia Boga mówi, że mężczyzna ma się modlić z otwartą twarzą, nie ukrywając siebie. Szczerze, to ja wybieram. Co by Jezus zrobił? Dla mnie odpowiedź jest zupełnie oczywista, bo ja się naczytałem tej Biblii, przesiąkłem tym, jak Jezus myśli z tej Biblii i widzę wyraźnie, co by zrobił. To był Jezus, to on się nie pierniczył. On nie szanował prawa dla samego prawa. Że on się narażał na bycie zabitym, co drugie w ogóle spotkanie w synagodze. A więc dzisiaj, jak ktoś twierdzi, że Jezus by był łagodnym i by jak najbardziej, ja przestrzegam prawa każdego. Jezus nie przestrzegał prawa każdego. Nie przestrzegał sobie to, co se przestrzegał. Ale sprawa z faktu, że jest prawem, nie obchodziło go to. On nie miał, to nie był jego fetysz. Ludzie traktują prawo jak właśnie koncepcję prawa. Każde prawo, każde, wszystko jedno. Kościelne, państwowe, Boże, nieboże. Każde prawo święte. Tego Jezus nie miał. I czy by go wyrzucili? Wyrzuciliby. Jak nic, w czasach COVID-a nawet by nie wszedł do kościoła przecież. Bo Jezus by se chodził bez żadnej głupiej maski. To jest tylko prawo, które on ma właściwie serdecznie w nosie, bo on ma wyższe, własne prawo od Boga. On tak był, taki był. No i ten. Wiecie, prawo też kazało mu rzucać kamieniami w kobietę, którą przyłapali na jawnym grzechu i nie skorzystał. Złamał prawo? Złamał jakieś lokalne prawo, zwyczaje, czy może to nawet było obowiązujące, no ale uszło mu na sucho, aż w końcu w którymś momencie już mu nie uchodziło na sucho, bo go ukrzyżowali. Więc tak, płaci się za takie rzeczy, ale jak ktoś chce być naśladowcą Jezusa i uważa, że nie będzie za to płacił, to niech zrezygnuje na początku, bo jakby cena jest wliczona w cały ten deal. Dlatego ja mówię, jak w ostatnim odcinku Backside of God, to po angielsku akurat jest podcast podobny trochę do tego, to mówiłem, że chrześcijan nie ma, w przedostatnim odcinku, nie ma chrześcijan właśnie, bo to jest trudne, za trudne jest dla ludzi. Koszt jest wysoki na dzisiejsze standardy tych wszystkich ludzi, którzy nie są w stanie nawet protestować przeciwko jakimś prawom maseczkowym, kara 50 funtów, czy tam, nie wiem, 200 zł, czy co. I już wymiękają. Nie? Więc co by było, jakby mieli to, co Jezus musiał się... Jezusa chcieli zabijać wielokrotnie przecież. Apostoła Pawła aresztowali wiele razy i miał groźby śmierci. W ogóle on miał całą kolekcję wymienia w którymś momencie, jakie rzeczy przechodził. I to nie są kary, mandat 50 zł. Tylko to są rzeczy, no, ciężkie. Z torturami włącznie. Więzieniami wieloletnimi. Prześladowania, wszystko. Mandaty finansowe. Nawet już nie miał przez nas czego płacić. To też była jedna z konsekwencji, że nie mógł se zarabiać jak zwykły człowiek, więc finansowo musiał się tam ściskać. Dorabiał se, bo robił namioty. Jezus więc łamał prawo i kwestionował status quo, punkt 6. Status quo jest ważny, status quo to jest sytuacja zastana, inaczej mówiąc, bo nie wiem, czy rozumiecie ten termin wszyscy. Status quo oznacza, że jest tak, jak jest i tak ma być. To jest status quo nasz, to jest nasza sytuacja. Jezus to burzył bardzo, bardzo często, właściwie prawie zawsze, w każdej rozmowie, nawet krótkiej z człowiekiem napotkanym, Jezus burzy jego status quo. Przychodzi do niego, powiedzmy, bogaty jakiś młodzieniec i mówi: ja byłem prawda, od dzieciństwa wychowywany, żeby przestrzegać prawa, tutaj nie kradnę, nie cudzołożę, wszystko dobrze. Jezus popatrzył na niego, bardzo mu się spodobał ten młodzieniec, jest napisane, a powiedział: jeżeli ci coś brakuje, ci chcesz być doskonały, sprzedaj wszystko, co masz i chodź za mną. I to jest zburzenie statusu quo. Bo ten młody miał ustalone: ja jestem bogaty, przestrzegam, jestem jak jakiś Hiob. Hiob był bogaty i Bóg go lubił, przeszedł jakąś próbę, a potem był jeszcze bardziej bogaty. Abraham był bogaty, był, oczywiście. Wielu ludzi, bohaterów biblijnych, było bogatych. I to była część jakby tego, że Bóg się do nich pouśmiechał. Jakub był bogaty, Abraham był bogaty. Dawid był bogaty, Salomon był w ogóle najbogatszy wtedy w tym swoim rejonie. Jako kraj, polityk, wszystko. No, więc to nie jest jakieś dziwne. Więc taki młody se ustalił status quo. Mógł. Miał podstawy. Czemu nie? Można być bogatym, pobożnym? Można. I on myślał, takim będę sobie. Jezus mu to rozpieprzył wszystko. Status quo mu zniszczył. To ustaloną sytuację, że on uważa się, że jest spoko, jest bogaty, to jest w ogóle oczywiste, nawet się nie zastanawiał nad tym. I sytuacja jest jak jest, jest dobrze. I on przyszedł do Jezusa, żeby dostać potwierdzenie, żeby status quo zachować. Ewidentnie przyszedł po to, żeby mu ktoś potwierdził, że by nic nie musi zmieniać, że jest dobrze. Jezus mu zmienił, na dzień dobry, mówi. Jak chcesz, to musisz zerwać ze status quo i zmienić znowu. Nie będzie tak, jak było już. I to jest stała praktyka Jezusa. No do kogo by nie podszedł, o kim by nie gadał, to cały czas celował w wzburzenie zastanego porządku. Coś zawsze zmieniał. Status taki, jak był, zostawał zmieniany przez Jezusa. Nie? I ludzie to bardzo słabo znosili, bo ludzie nie lubią takich zmian. Znienacka, w ogóle jakieś takie... Po co zmieniać tyle? Aż czemu zmieniać? W ogóle zmiana jest taka nieprzyjemna. No i w tych czasach to już zupełnie jest... trudne na maksa. Więc mówię, czy Jezusa by za to wyrzucili, że kwestionuje status quo? Że mu się nie podoba to, co jest? Że trzeba, no jest to jest, czy trzeba zaakceptować? Jezus mówi, nie trzeba zaakceptować. A no to zapraszamy do innego kościoła, bo my już, nie, my tu inaczej podchodzimy. No. Wyrzuciliby. Mówię wam, wrzuciliby. Wrzuciliby. No nie no, od razu na dzień dobry, nie? Tylko jakby już się zapoznali z tym, co Jezus ten, Jezus by cisnął swoje, a nie by w końcu... No musieliby... No nie można tak. Nie może ktoś tak aż w poprzek iść, że zmienia nam... Nie, musi być status quo. Więc jak przyjdzie taki Jezus, to pewnie na dzień dobry powie, gdzie byście w Biblii znaleźli, że powinien być jakiś pastor, wszyscy go mają słuchać, on ma rządzić jak jakiś ksiądz, jak tu papież lokalny. Gdzie to jest w Biblii? A my mówimy, zawsze tak było, od reformacji, my jesteśmy baptyści, tu zawsze byli pastorzy od 1500 któregoś tam. A mówi, no to co, że było? A w Biblii było od 2000 lat, że tam nie ma pastorów w Biblii. W Biblii nie ma pastorów. Znaczy, to jest status quo na przykład. Można dać świętego spokoju machnąć ręką, jak już są, to niech są, a można też powiedzieć, dlaczego są. I to jest kwestionowanie statusu quo. To robił Jezus, robił. Wyrzuca się z kościołów? No pewnie. Mnie też wyrzucali. Każdego wyrzucam w końcu za to. Dobra, punkt 7. Niejedno w życiu Jezus rozpieprzył. Rozpędzał ludzi w świątyni, prawda? Tutaj był troszkę niedelikatny zapewne, bo miał jakiś bicz, stoły im powywracał. No to nie jest kulturalne zachowanie. No. Więc taki punkt krótki, ale za to by wyrzucili z kościoła, za wandalizm. Jezusa za wandalizm by... No, szanujmy sobie stoły, prawda, jak już je poustawialiśmy, a nie, gdzie są takie stanowiska paraliderskie w kościołach, że na przykład jest ustawiacz rzeczy na stole, jest pozdrawiacz ludzi przy wejściu, nie, żeby ludzie nie czuli się jak kompletne już barany, że przychodzą tylko siedzieć w ławce i potakiwać, wstawać i klaskać, bo wszyscy klaszczą. Tylko żeby każdy myślał, że coś tam ma zadanie, że jest ważne. No to dobra, ty będziesz mówił dzień dobry, a ty będziesz stoły, prawda, ustawiał krzesła, krzesełka ustawiał po zawsze. No, tak było często. No, to uważam, że jest spoko. Teraz już uważam, że nie jest, bo teraz jakby widzę trochę dalej i wiem, że to był sposób na uspokajanie stada, a nie prawdziwe dawanie zadań, bo to nie były żadne zadania. Zawsze ktoś bierze... No nie dobrze, jeżeli jest podział pracy, każdy sobie odpowiada za coś, no to tak, ale to nie o to chodziło. To chodziło o to, żeby każdy myślał, że nie jest bierny w kościele. A tak naprawdę dawali im takie zadania, że w ogóle nie były potrzebne albo były niewymagające niczego. I to był cel właściwy. Taki, nie wiem, czy ktoś to przemyślał, że taki będzie cel, że tak wiecie, mówię, siedzą, knują. Jak to, co to zrobić, żeby ludzie bardziej wszyscy byli jeszcze stadni, jeszcze bardziej bierni? Bo oni zaczynają się być niedobrze z tym. Oni coś czują, że tylko siedzą na dupach. A właśnie nam o to chodzi, żeby siedzieli na dupach, ale oni muszą tego nie wiedzieć. Co by tu zrobić? Ja wiem, dajmy im takie małe, głupkowate zadania, żeby każdy myślał, że jest ważny. A działa, dobra, jedziemy. Ty będziesz drzwi otwierał. A ty będziesz je zamykał. A ty będziesz sprawdzał, czy zawiasy nie skrzypią. I już, prawda, 3 stanowiska pracy. Jak PRL normalnie. Co by na to Jezus? No, Jezus był uczciwy. Więc jak myślicie, co by na to Jezus? Więc tak, był wandalem. Punkt 8. Jezus był nieuprzejmy. I to właśnie się tutaj wiąże z poprzednimi punktami. Jezus mówił wprost i mówił obraźliwie. Nie mówił, wiesz pan, być może byłoby lepiej, gdybyś poszukał bardziej pasującego kościoła dla ciebie. Jezus bym mówił, wyjdź i nie wracaj. Tak mówił Jezus. Poczytajcie sobie. On mówił wprost. Nie pierniczył się, nie owijał. Nie był okrutny, nie był nieczuły na to, był wyrozumiały, był bardzo empatyczny, ale był uczciwy. Skrajnie. Mówił wprost. Tam gdzie. Więc w dzisiejszych realiach super uprzejmości kościelnej to mogłoby być potraktowane jako barbarzyństwo. Po prostu. Ja jestem barbarzyńcą ze wschodu tutaj w Anglii, bo oni się tak certolą bardzo pięknie i ładnie, ale jak ja chcę coś powiedzieć wprost, to będzie wprost i nawet no, nie widzę swojego miejsca w kościele uprzejmych ludzi. No nie za bardzo. Ale Jezus też nie. Myślicie, że Jezus by się dostosował? No nie dostosowałby się. Dlaczego miałby się dostosować? W imię czego? W imię jakiej wyższej racji miałby Jezus porzucić swoją uczciwość, prosto linijność, szczerość i zacząć mówić tak, żeby nikt go nie posądził o nic. Ze strachu. Nie wiem. Dlaczego? Po co bym miał to robić? Uczciwość mówienia wprost polega na tym, że bierzesz odpowiedzialność za to, co mówisz. Polega też na tym, że nie ma wątpliwości, co ty chcesz od kogoś i że można cię z tego rozliczyć. To certolenie się dlatego jest atrakcyjne dla ludzi, bo spycha to odpowiedzialność. Bo przecież ja nie mówiłem, że masz wyjść. Czy ja mówię, żebyś wyszedł? Tak, mówisz, żeby wyszedł. Tylko mówisz to w ten sposób, żeby nikt ci tego nie mógł zarzucić. I to jest dodatkowa nieuczciwość, dodatkowe kłamstwo. No, nie spodziewam się, że Jezus by wprowadził dodatkowe kłamstwo tylko dlatego, bo się boi mówić wprost i być odpowiedzialnym za swoje słowa. Jezus nie jest, nie boi się odpowiedzialności za to, co mówi. Mówi, on w ogóle powtarzał jeszcze, ale ja wam powiadam, nie? Albowiem mówię wam. W oryginale to tam brzmi amen, amen, czyli ja wam mówię wprost i podpisuję się pod tym, że nie wejdzie pijak do na przykład Królestwa Bożego czy tam coś. I mówił wprost, o co chodzi, jeszcze podkreślał, że ja wam mówię na pewno to, co ja wam mówię. Podpis mój, ja mówię z twarzą, nie mam maski, podpisuję się. Żadne anonimowe, żadne internety, prawda, tam ukryte, numer IP. Ja wam powiadam, ale ja mówię. To jest uczciwość, to nie jest narcyzm, to jest bycie uczciwym, integralnym mężczyzną, bym powiedział dzisiaj. Nie chodzi o tutaj hormony i testosterony, chodzi o to męskie podejście tej wprost uczciwości, tego idę na wprost i podpisuję się. Odwaga cywilna. Takie coś w kościołach dziś, wyobraźcie sobie, czy Jezus ma po drodze z tym, jak dzisiaj w kościele się gada ze sobą? Właśnie takie, przepraszam, no daj uprzejmie, mógłbyś, nie mógłbyś, albo się w ogóle nic nie mówi, tylko się miny robi szczerze. Nie? Zamiast powiedzieć wprost, na przykład ten gość mlaska. I on powie, mlaskasz. On mówi, tak? Mówię, no trochę mnie to w uszy boli. Ja tak mówię, nie? Wprost. I mówię, ja mówię, no to dobra, ale ja mam prawo maskać. Dobra, dobra, ja tylko mówię. To jest wprost załatwianie sprawy z gościem, kto mlaska. Ale w kościele by było tak. Gość mlaska, ja nic nie mówię, tylko mlaska. I do sąsiada z prawej strony robię tak. Nie, jakoś tak. O, tak, tak się robi. Jeszcze taki gest, tak ręka. Albo tak. Tak, żeby nie widział, albo żeby zobaczył, ale tak, żeby było na niego, że podgląda, bo ja nie do niego mówiłem, ja do niego kręciłem głową, to nie o nim w ogóle, nie? To tak się załatwia sprawy. I teraz Jezus przychodzi. Spodziewacie się, że tak będzie? Jezus się zachowywał w kościele? Ten z Biblii? Jaja se robisz? Mowy nie ma, wyrzuciliby go. 9. punkt, był Żydem. No dobra, to trochę dla jaj, ale trochę nie. Bardziej chodzi o to, że Jezus nie był nacjonalistą. A dokładnie chodzi o to, że był Żydem, ale go to nie obchodziło tak bardzo. To był problem w takich nacjonalistycznych bardziej grupach ludzi, jak Żydzi albo Polacy, bo niepatriotyzm, prawda, takie nieprzywiązanie do tej polskości w Polsce, w polskich kościołach i warunkach jest niemile widziane. Czy by go za to wyrzucili? Nie wiadomo. Z jednych by go wyrzucili, z innych by go nie wyrzucili. Pewnie znam taki jeden kościół w Lublinie, co by go wyrzucili w końcu. Znaczy, wiecie, jak go wypychali, bo od razu wyrzucili. No nie w sensie nie kopem w tyłek, tylko wypychaniem. On się wyrzuca z kościołów wypychaniem, tak coraz bardziej, coraz dalej. Wszyscy się odpychają od ciebie, aż w końcu wylatujesz za drzwi i mówią, sam wyszedł. W bardzo ciekawy sposób jest to intrygujący. Ale jest dla mnie obrzydliwy. Ja bym wszystkich wyczaskał po pyskach, jak to widzę, bo ja już to widzę, co oni robią, nie? Nie wiem, czy nawet oni sobie to świadomie, czy nie, bo to tak trochę, jakby każdy udaje, że nie wie, o co chodzi, a tak każdy trochę popcha, każdy po kawałku, tak jak z rzucaniem kamieniami w jedną kobietę na środku przez 200 silnych mężczyzn, nie? To tak naprawdę kto jest winny? No nie, no wszyscy rzucali. Kto zaczął? Nie wiem. Tak każdy po troszeczkę, no i ona nie żyje. No to nie żyje, no. Albo grzesznicą, to jest najważniejsze. Więc to jest wypychanie takie tego. Wypchnęliby go, jakby nie pasował im do nienacjonalistycznych. Dlaczego Jezus nie był nacjonalistą? Bo Jezusa to nie obchodziło, nie? Jego grupą było. On podkreślał przynależność tylko do Boga. Jak mu zaczęli go wciągać w jakieś, że na przykład rodzina jest ważna, go zaczęli wciągać, żeby wierzył w rodzinę. To jest taki fragment ciekawy, że jedna babka z tłumu nagle powiedziała: błogosławione piersi, co cię wykarmiły, twoja matka boska i w ogóle, i rodzina. Albo z drugim, innym razem przyszli i powiedzieli: rodzina na ciebie czeka, no nie da im czekać, jest rodzina. Ja tam w domyśle, bo nie mówili, że to rodzina. Ale no widać, o co im chodziło. Rodzina na ciebie czeka, matka z braćmi przyszli po ciebie. A on mówi: no to co? Moją rodziną jest każdy, kto słucha Słowa Bożego i go przestrzega. I to jest odcięcie się od rodzinności. To samo robił, jak go pytali o kwestie nacjonalistyczne, czy tam państwowe, rewolucje jakieś przeciwko Rzymianom. To samo podejście. Odcinał się i wracał do Boga. Jego to jest jego grupa i to z tym się identyfikuje. Więc za to, jakby miał dzisiejsze podejście, to w polskich kościołach by go, myślę, wypchnęli. I ostatni punkt. W sumie najważniejszy, myślę, i już nie całkiem taki dla jej. Jezus przybliżał Boga zwykłym ludziom. I tutaj zgłupiałeś, nie? I co? Za to by go wyrzucili z kościoła? Co ty? Za to by go zrobili pastorem? Ja mówię: nie. Za to by go wyrzucili z kościoła. I już ci uzasadniam, bo to jest akurat ważna sprawa, żeby zrozumieć, o co tu chodzi. Gdyby to faktycznie było mile widziane w kościołach, że się przybliża Boga zwykłym ludziom, takim z ulicy, takie o Bogu po ludzku, to za co by go zabili, tego Jezusa? Czemu go tak krytykowali? Bo się cieszyli, mówią: chodź, będziesz faryzeuszem z nami wszędzie, chodź, masz dobre wyniki, ludziom Boga przybliżasz. Nie, im bardziej Jezus przybliżał Boga ludziom, tym bardziej przywódcy religijni chcieli go zabić. Zastanów się, dlaczego tak jest, na swój własny rachunek. Ja powiem tak, w skrócie. Dlatego, że kiedy przybliżasz Boga zwykłym ludziom, to ludzie już nie potrzebują kapłanów. Już wiesz dlaczego? I to jest odruchowe zupełnie. Czyli jak ja byłem w Oświęcimiu, powiedzmy, byłem na grupce młodzieżowej, zaczęło pełno ludzi przychodzić, bo ja byłem zwykły, tak gadam po ludzku, nie? To była nowość. Nowość, ktoś gada w ogóle. I mówię szczerze, o problemach. Miecie problemy, to je rozwiążcie, a nie czytajcie sobie, co tam do Efezjan ktoś napisał i tracicie 2 godziny zamiast porozmawiać, dlaczego ty zazdrościsz temu, a ty masz żal do tamtej. I jak zaczęli gadać? No tylko tak skatalizowałem, ja nie byłem liderem nawet, tylko tak se. To zaczęli gadać. I jak się zaczęło wszystko fajnie układać? Ludzie zaczęli się przepraszać, coś tam, lubić się znowu, być ze sobą. Bogiem się zainteresowali, że taką żywą sprawą Boga, kwestią, no. Spoko, bardzo spoko. Przyszedł pastor. Zauważył. Ktoś tu przybliża Boga zwykłym ludziom. Oswaja jakoś tak bez pastora, no. I zaczął mówić, i najpierw tak, wiecie, tak po cichu, wypychanie było. Lider lokalny młodzieżowy najpierw był, bardzo się cieszył, że przyszedłem i rozruszałem grupę, bo on chciał, żeby tak było. On chciał przybliżać Boga zwykłym ludziom. Ale on miał naciski odgórne i ten główny pastor całego kościoła przyszedł i mówi: mam się mu meldować i ja muszę mu tutaj sprawozdania pisać i ja muszę konsultować, co ja mówię, bo ja tu mówię za bardzo luźno. I jeszcze mi, pamiętam, zarzucił, że ja podważam hierarchię. Punkt pierwszy, za który wyrzuciliby Jezusa: podważałem autorytet liderów. Tak naprawdę podważam hierarchiczność. Nie, tak, podważam autorytet liderów. Czy koncepcję, że masz słuchać pastora dlatego, że jest pastorem, to podważam, tak? I że on ma jakieś prawa wyższe. Więc ten gość był... lepiej by go tam nie było, no, ten pastor, naprawdę. No i gość mnie wypchnął, wypchnęli, dobra, koniec. Dlaczego? Z tego samego powodu. Przybliżanie Boga zwykłym ludziom nie jest po myśli Kościoła. I to jest, pokazuje, że Kościół i Jezus nigdy nie będą szli razem. Pamiętajcie, jaka jest definicja Kościoła, bo ja tu nie mówię o tym, że się 3 osoby spotykają w domu i herbatę piją i sobie rozmawiają, tylko o Kościele, nie? Jako już organizacji. Dlatego, że tak zawsze będzie w Kościele. Im bardziej przybliżasz Boga zwykłym ludziom, tym bardziej Kościół jest niepotrzebny do niczego, nikomu. Więc ludzie, którzy funkcjonują, żyją z tego, czerpią swoją estymę, szacunek do siebie, poczucie wartości z tego, że są potrzebni, będą natychmiast twoimi przeciwnikami, automatycznie są twoimi wrogami, a bardziej ty jesteś ich, bo jesteś zagrożeniem. Jeżeli pastor, który jest dobrym pastorem, nie cynicznym zarabiaczem, tylko po prostu dla niego bycie pastorem jest źródłem jego poczucia, że czuje się potrzebny, że ludziom pomaga, że ludzie do niego idą. On się dobrze z tym czuje. On jest kimś ważnym tutaj, docenianym, nie? Przychodzisz i przybliżasz tym ludziom Boga do tego stopnia, że oni mają bezpośredni kontakt już z Bogiem. Oni nie potrzebują już tego pastora. Nie przychodzą do niego po radę. Oni sobie Jezusa pytają o radę, Biblię sobie czytam. Siebie nawzajem pytają o radę. Tak miał być w pierwszym kościele. Tak miał być według Jezusa. A tak tutaj normalnie w kościele zawsze grawitacja idzie w tą stronę, że zawsze przyjdzie jakiś lider, wszyscy go będą pytać, a on chce, żeby byli nie za samodzielni. Tak troszeczkę, ale nie za dużo. Żeby zawsze był potrzebny. Więc dlatego przybliżanie Boga zwykłym ludziom będzie zawsze robiło z kapłanów twoich wrogów, jeżeli będziesz chciał to robić. A jeżeli jesteś kapłanem dla ludzi, czy tam szefem, guru, czym chcesz być, to zobaczysz, że jak ktoś zacznie za bardzo przybliżać Boga ludziom, to poczujesz się niebezpiecznie i będziesz szukał sobie wymówek, żeby zrobić wszystko, żeby tylko go wywalić albo żeby przestał. Będziesz mówił, że to niebezpieczne, bo jak sobie każdy będzie czytał Biblię, nie wiadomo, co sobie tam wyczyta w tej Biblii, jeszcze coś innego znajdzie, nie wiadomo, w co uwierzy, może przyjdzie ktoś inny i pójdą za nim. Same niebezpieczne rzeczy. Jakiś, wiecie, tłum, nie można ufać tłumowi, musi być trochę pod kontrolą. Więc zawsze jesteś zagrożeniem. Za to, by wyrzucili Jezusa z kościoła, bo przybliżał Boga zwykłym ludziom. I to jest, pokazuje też, najbardziej obnaża absurd istnienia kościołów dzisiaj. Dlatego ludzie spadają z kościołów, bo zauważają już, nawet będąc zupełnie zapatrzeni w kościoły, ślepi, wychowani, że istnienie kościołów nie ma sensu. Że już nie da się nawet ukryć tego, bo to kiedyś w sumie od dawna tak było, tylko to było jakby nie było takie widoczne. Teraz jest zupełnie, zupełnie obnażone, bo ludzie mają alternatywę, a kiedyś nie mieli. To było jedyne miejsce spotkań, to był kościół na przykład. No to jedyne miejsce, gdzie możesz coś z kim załatwić, nie w ogóle wszyscy należą do kościoła i nie gadają z tobą, jak nie jesteś w kościele. Z różnych powodów ludzie byli w kościele i już musieli, teraz już nie muszą. No to dali nogę. I to, że Jezusa by wyrzucili za to, że przybliżał Boga zwykłym ludziom, co miało być rolą Kościoła, to pokazuje, że Kościół nie spełnia swojej roli. Jest zbędny. Jest gorzej niż zbędny, bo jeżeli idzie w przeciwną stronę co Jezus, to cię oddala od Niego. Więc dlatego dałem tytuł odcinka. Albo Bóg, albo Kościół. Albo Jezus, albo Kościół. No musisz, jeżeli idą w dwie różne strony, to jest wniosek radykalny, ale no, taki mam wniosek. Znajdź mi błąd logiczny. No pewnie gdzieś są, ja nie mówię, że tu wszystko dobrze pomyślałem. Zresztą to też jest na podstawie gościa, który w innych artykułach pisze straszne głupoty, więc to nie jest żaden autorytet. Ale te punkty, kilka od siebie tu dodałem, ja je widzę, że one są dobrze uzasadnione. Jezus by był wyrzucany z kościołów i należy z tego wyciągnąć wnioski. Wyciągaj sobie je już sam, bo ten odcinek się właśnie kończy i tak był za długi. Więc jak chcesz, żeby istniał odwyk, żeby mówił dalej, to mów innym, żeby posłuchali, tylko nie na zasadzie, że nie chce ci się z kimś gadać, tylko że widzisz, faktycznie może by go to zainteresowało. No tak, wiesz, no zwyczajnie podejść jak człowiek. Bez wojen dziwnych. Jak chcesz, żeby istniał, to rzuć co łaska czasem, zasponsoruj, bo tak działa finans. Finans, panie. I co fajne ostatnio, przychodź słuchać na żywo, co środę o 21:00 czasu warszawskiego na stronie odwyk.com albo na YouTube, albo na Facebooku, albo na Twitchu, wszędzie. Izba Wytrzeźwień się nazywa ten program. Także go czasem przypomnę, że jest, bo planuję, żeby już w ogóle został na długo, 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 żeby była zawsze ta sama godzina, bo to się zmieniało i nie wiadomo potem, kiedy przyjść słuchać. No i tyle. To mówiłem ja, Martin Lechowicz. Cześć, do następnego odcinka.